Rozdział szósty. Listy. Kiedy zaczęła pani myśleć o swojej roli pierwszej damy? Roli, dodajmy, nieformalnej, w wariancie minimalnym ograniczającej się do protokołu dyplomatycznego, sytuacji reprezentacyjnych. Zaczęło się od korespondencji. Gdy wprowadziliśmy się już do pałacu, dostawałam mnóstwo listów. Wielu ludzi głęboko wierzyło w moją omnipotencję. Zwracały się do mnie osoby prywatne, ale też różne organizacje, fundacje, stowarzyszenia, prosząc o pieniądze. Listy bywały osobiste, więc często chlipałam nad nimi do późnych godzin nocnych. Nie miała pani swojego gabinetu? Nie, skąd? Do mojej dyspozycji była oddelegowana pani Małgorzata Brzostek, która wcześniej pracowała w SLD z moim mężem. Brałam te listy i notowałam, co powinno się na nie odpowiedzieć. Ale to było nie do ogarnięcia. Mąż wracał o pierwszej czy drugiej w nocy, a ja jeszcze odpisywałam na wiadomości. Kiedy wchodził, wrzucałam papiery pod łóżko, gasiłam lampkę nocną. Nic się nie stało, przecież śpię. Z czasem został dokoptowany do pracy ze mną pan Hieronim Górski, który był wspaniałą, empatyczną osobą. Dyskutowaliśmy, co odpowiadać nadawcom, ale to wszystko było bardzo skomplikowane. Gdzie w pałacu było pani miejsce do pracy? Z panem Edwardem Szymańskim, który odpowiadał za kwestie administracyjne, chodziliśmy po gmachu i ostatecznie wybraliśmy miejsce w skrzydle, w którym urzędował pan minister Andrzej Majkowski, podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP, zajmujący się sprawami zagranicznymi. Obok niego mogłam urządzić swój gabinet z sekretariatem. Wyszukałam dla siebie meble, wybrałam obrazy, stworzyłam miejsce, w którym mogłam pracować. Formalne spotkania odbywałam w niewielkiej zielonej sali rokoko, bardzo przytulnej, którą udostępnił mi mąż. Zawiesiłam w niej lustro, wstawiłam małą kozetkę, dwa fotele, stoliczki. Powstało sympatyczne kobiece miejsce. Ale nie wszystkie spotkania odbywały się w pałacu. Tak, szybko zaczęłam otrzymywać mnóstwo zaproszeń i jeździć po kraju. Starałam się zorientować, w czym mogę być pomocna, co powinnam robić, w jakim kierunku powinny pójść moje działania. Postanowiłam spotkać się z różnymi organizacjami. W 1996 roku samo wsłuchanie się w głos potrzebujących, przytulenie ich, powiedzenie, że głęboko współczuję, to nie było to, co wystarczało. Ludzie oczekiwali wsparcia finansowego. Polska nie była jeszcze w Unii Europejskiej. Nie korzystaliśmy więc z dotacji i funduszy unijnych, które w późniejszych latach tak bardzo wsparły wiele organizacji. Wtedy wszędzie była po prostu bieda, a wyzwaniem pozyskiwanie środków, nawet na najlepiej przemyślane projekty. Jeszcze w maju 1996 roku objęła pani honorowym patronatem Radę Fundacji Dorośli Dzieciom. Głód i niedożywienie dzieci były wtedy ogromne. Co dziesiąte z nich szło spać głodne. To był straszny wstyd, że dzieci przychodzą głodne do szkół. Nie ma pieniędzy na dofinansowanie dożywiania ich. Fundacja Dorośli Dzieciom się tym zajęła. Jej prezesem został, ku mojemu ogromnemu zdziwieniu, mój dawny kolega ze szkoły podstawowej, Wojtek Krupnik. Rzeczywiście zbieraliśmy środki. Zarówno osoby prywatne, jak i firmy mogły wpłacać pieniądze i przez kilka lat te fundusze były rozdysponowywane. Ale kiedy Janka Ochojska stworzyła w 1998 roku program Pajacyk, prowadzony przez Polską Agencję Humanitarną, który miał gigantyczne wsparcie Gazety Wyborczej, doszłam do wniosku, że nie ma najmniejszego sensu, żebyśmy także tym się zajmowali. Przekazaliśmy zebrane środki Polskiej Akcji Humanitarnej i zamknęliśmy ten projekt. Wtedy była już pani zaangażowana w pracę swojej fundacji Porozumienie bez barier. Powołana jeszcze w październiku 1996, zaczęła działać w kwietniu kolejnego roku. Główny cel? Wyrównywanie szans osób z niepełnosprawnościami. Dlaczego właśnie to? Wtedy na każdym kroku istniało mnóstwo fizycznych barier. Nie było szans, żeby osoba z niepełnosprawnością poruszająca się na wózku mogła wjechać na krawężnik czy wejść do budynku użyteczności publicznej. Ale przede wszystkim te bariery widziała w naszych sercach i głowach. Niepełnosprawny to ktoś, kto powinien siedzieć w domu, niech rodzina się o niego troszczy. Takie było nasze standardowe myślenie. Jak organizuje się taką fundację? Jak zbiera pieniądze i podejmuje decyzje, na co je przeznaczyć? Na etapie organizacji największe wsparcie otrzymałam od dwóch zaprzyjaźnionych panów, Andrzeja Laskowskiego i Tadeusza Piwowara. To z nimi tworzyłam statut fundacji. Na początku działaliśmy intuicyjnie, nie miałam pojęcia, w jakim kierunku pójdą inicjatywy Porozumienia bez barier. Zanim okrzepliśmy jako fundacja, z największą przyjemnością odpowiadałam na potrzeby małych organizacji na terenie całego kraju. Spotykałam świetne osoby, myślałam sobie, to siłaczki, super ludzie. Robią fantastyczne rzeczy, tylko brak im pieniędzy. Uczestniczyłam w spotkaniach i głośno mówiłam, że potrzebujemy wsparcia na taki czy inny cel. Z konta fundacyjnego przekazywaliśmy środki dla różnych stowarzyszeń. Wiedziałam, komu i na co. Wokół mnie powstała przede wszystkim rewelacyjna rada fundacji. Długo zastanawiałam się, kto powinien do niej wejść. W zależności od tego, jakie problemy mieliśmy do rozwiązania, zapraszałam odpowiednich specjalistów. Fundacja zajmowała się różnymi problemami i było ich sporo. Rak piersi, porażenie mózgowe, dzieci chorujące na białaczkę. Dlatego zaprosiłam na przykład pana profesora Cezarego Szczylika, znakomitego onkologa i hematologa, który od samego początku zaangażowany był we wszelkie nasze akcje związane z przeciwdziałaniem nowotworom. Pan profesor Jan Podgórski, świetny neurochirurg, był dla nas bardzo ważną osobą. Zajmował się operacjami mózgu i konsultacjami dzieci z porażeniem mózgowym. Podobnie jak pani profesor Zofia Kłakowska, znakomita neuropediatrka. To ona przekazała mi najwięcej wiedzy o dziecięcych porażeniach mózgowych. Przez lata fundację wspierała też swoją mądrością pani Elżbieta Pomaska, która z największą empatią prowadziła własną fundację pomocy dzieciom z chorobą nowotworową. Choć nie była w Radzie Porozumienia bez Barier, angażowała się w nasze działania do samego końca. Odeszła w 2024 roku. Poza tym w Radzie Fundacji od samego początku były też pani Irena Santor, Maryla Rodowicz czy Justyna Steczkowska. Czyli osoby, które mogą zrobić wiele dla nagłośnienia działań fundacji. Tak, ale chodziło też o to, żeby mądrze, odpowiedzialnie działać. Ostatnio znalazłam zdjęcie z posiedzenia Rady Fundacji. Jest na nim pani Zofia Wolska. Genialna rzeźbiarka, uczennica Ksawerego Dunikowskiego, Andrzej Pongowski, wybitny plakacista, Ksymena Zaniewska, Krystyna Kaszuba, Krystyna Kofta, Krzysztof Kolberger, Nina Terentiew i wiele, wiele innych osób, które zdecydowały się wstąpić do Rady, dać swoją twarz i swoje nazwisko, żeby wesprzeć na przykład projekt stypendiów dla utalentowanych młodych osób. Czyli Fundusz Pomocy Młodym Talentom. Program realizowany wspólnie z panem prezydentem. Tak, to była propozycja Barbary Labudy, żeby włączyć męża do tego projektu. Mieliśmy program stypendialny przede wszystkim dla dzieci wiejskich. Dawaliśmy stypendia humanistyczne, matematyczne, plastyczne, muzyczne. Pan profesor Henryk Samsonowicz czytał wszystkie wypracowania, których przychodziły setki, i rekomendował przyznanie stypendium humanistycznego. Muzycznych stypendystów wskazywał z kolei Janusz Olejniczak, a Andrzej Pongowski i profesor Janusz Stanny – plastycznych. Pani Irena Santor podarowała dla dzieci utalentowanych muzycznie 5 skrzypiec należących do jej świętej pamięci męża, który był pierwszym skrzypkiem Polskiej Orkiestry Radiowej. Młodzi ludzie dostawali instrumenty z wyjątkową historią. Bardzo byliśmy dumni z tego projektu. Dzieciaki były niezwykłe i z częścią z nich zetknęliśmy się jeszcze później w kolejnych latach życia. Kiedy mąż odbierał w Waszyngtonie nagrodę Orła Jana Karskiego, na skrzypcach grała Anna Filochowska. Wtedy uczennica Juilliard School of Music, a wcześniej nasza stypendystka. A kiedy wchodziliśmy do Unii Europejskiej, na wielkim koncercie w Warszawie grał Rafał Blechacz, późniejszy zwycięzca 15. Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego imienia Fryderyka Chopina, który także był naszym stypendystą. Spotkaliśmy wiele, wiele osób, które zawędrowały daleko. I były to momenty bardzo uskrzydlające. Wybiegłyśmy w przyszłość, a jeszcze wiosną 1996 roku zorganizowała pani konferencję prasową z grupą 40 pań, przedstawicielek świata biznesu, polityki, organizacji pozarządowych. Dzisiaj powiedzielibyśmy rozbudzającą kobiecą sprawczość. Pamięta pani to wydarzenie? Oczywiście. Spotykałam się wtedy z rewelacyjnymi kobietami, które były naprawdę doskonale merytorycznie przygotowane do pełnienia różnego rodzaju funkcji. Tylko nikt ich niestety nie słuchał. Panowie mówili: ładnie pani wygląda. Miło, że pani wpadła posłuchać, o czym tutaj mówimy. Ach, to ta doniosła funkcja dekoracyjna. Nie ma co ukrywać. W drugiej połowie lat 90. kobiety bywały często traktowane jak paprotki. Po konferencji nieustannie myślałam o tym, jak wiele mamy mądrych, wykształconych, kompetentnych kobiet w Polsce. Zawsze z największą radością konsultowałam się z Basią Labudą, która była dla mnie bardzo dużym wsparciem. Zrealizowała mnóstwo wspaniałych projektów w sferze społecznej. Podrzucała mi świetne książki na temat duchowości. Do tej pory się przyjaźnimy. Lubię prowadzić z nią długie rozmowy o polskich sprawach. Barbara Labuda, wspomniana tu już kilkakrotnie, polityczka, która była w opozycji przez dwie dekady PRL, działała w Komitecie Obrony Robotników i oczywiście w Solidarności, potem związana z Unią Wolności, poparła prezydencką kandydaturę Aleksandra Kwaśniewskiego i postanowiła z nim pracować. Dla wielu to był szok. Cieszyłam się, że zgodziła się na objęcie funkcji ministry w kancelarii prezydenta RP. Jan Nowak-Jeziorański grzmiał, że świat się od nas odwróci, jeśli Kwaśniewski zostanie wybrany na urząd prezydenta. Kiedy zatem osoby, które były wcześniej w solidarnościowej opozycji, decydowały się wejść do jego gabinetu, po przyjrzeniu się sposobowi, w jaki prowadzi kampanię, to było coś krzepiącego. To jak to było z tym feminizmem, który zawitał do Pałacu Prezydenckiego? Latem 1996 roku zorganizowałyśmy tak zwany Okrągły Stół do Spraw Kobiet. Spotkanie, w którym uczestniczyła Hillary Clinton, odbywało się w Belwederze. Brało w nim udział kilkadziesiąt reprezentantek wielu stowarzyszeń kobiecych i feministycznych. To było dla mnie niezwykle ciekawe doświadczenie, ponieważ czerpałam od nich wiedzę na temat feminizmu i konkretnych problemów, jakimi zajmują się poszczególne organizacje. Za chwilę o nim pogadamy, ale najpierw muszę coś podkreślić. Czyli będzie poważnie. Ta tematyka kobiecej siły, inicjatywy i sprawczości od samego początku była dla mnie bardzo ważna. Bo także mnie na początku prezydentury męża gro współpracujących z nim panów, zwłaszcza z kręgów partyjnych, chciało traktować mniej więcej tak. No, Jola niech sobie po cichutku działa, może czytać dzieciom bajki i głaskać je po główkach. Bardzo dziwiła ich moja natychmiastowa aktywność, konferencje i spotkania, które organizowałam, a które dla mnie były szalenie istotne. Patrzyli z naprawdę dużym sceptycyzmem, że się wybijam na niepodległość, że mąż mnie nie powstrzymuje, nie ocenia, a ja robię swoje. Decydowałam, co chcę robić, w każdej kwestii. Założyłam fundację, za którą w przyszłości zebrałam cięgi. Stanęłam przed Sejmową Komisją Śledczą. Do fundacji weszło ABW. Nie każdemu się podobało to, że małżonka prezydenta postanowiła nie tylko wypowiadać się na różne tematy, ale też zbierać środki, wspierać różne podmioty i ciekawe inicjatywy. Miała pani poczucie, że obala stereotyp pierwszej damy? Nie, ponieważ nie było normy, a więc i stereotypu. To był przede wszystkim nowy urząd. nie mający długiej tradycji. Dlatego przyglądałam się, jak funkcjonują pierwsze damy w Stanach Zjednoczonych czy we Francji, a nawet wysłałam na początku prezydentury listy do Hillary Clinton i Bernadette Chirac z pytaniem, czy mogą mi powiedzieć, jak działa urząd pierwszej damy, jak jest zorganizowany. Jaka była odpowiedź? Nie było żadnej. Zostałam z pustą kartką, na której zaczęłam delikatnie kreślić pierwsze pomysły. Ale później miałam bardzo dobre kontakty z Hillary Clinton, następnie z Laurą Bush, ale też z Bernadette Chirac. Łączyła nas działalność charytatywna, także ta dotycząca dzieci z chorobami nowotworowymi. Wróćmy do Hillary Clinton i Okrągłego Stołu do Spraw Kobiet. Pierwsza dama Stanów Zjednoczonych przyjechała do Polski na początku lipca 1996 roku. Kiedy wysłałam do niej pierwszy list, miała bardzo trudny moment. Hillary była potwornie krytykowana za to, że się wtrąca w sprawy państwa, że ustawia się w roli wiceprezydentki. Szefowała prezydenckiej grupie zadaniowej dotyczącej reformy służby zdrowia. Te działania spełzły na niczym, a Hillary była mocno rozgoryczona. Jej ambicje polityczne, zdaje się, zawsze były ogromne. Tak, ale naprawdę chciała też pomóc swojemu mężowi. Niemniej już wtedy mówiła do mnie: Jolanta, trzeba uważać na własne pomysły. Jakie wrażenie na uczestniczkach zrobiła Clinton? Spotkałyśmy się w Belwederze w największej sali. Myślę, że wszyscy byli jej ogromnie ciekawi, bo już wtedy była uznaną polityczką i odgrywała bardzo ważną rolę u boku Billa Clintona. To na szczęście było jeszcze przed aferą z Moniką Lewińską, więc przemawiała do nas z wielką otwartością i ogromną energią. Czy przyszła sekretarzyni stanu i kandydatka na urząd prezydenta USA odgrywała ważną rolę w pani życiu? Myślę, że bardzo ważną. Jest jedną z moich nauczycielek. Kiedy patrzyłam na Hillary, na jej siłę, oddanie dla spraw państwa, nie miałam wątpliwości, że to jest osoba, która realizuje w Stanach Zjednoczonych ogromnie ważne zadanie. Pamiętam, jak po drugiej kadencji państwo Clintonowie żegnali się ze swoim urzędem. Hillary wypowiedziała słowa, które są bardzo prawdziwe, także w odniesieniu do mnie. Bardzo się cieszę, że Ameryka za jedną pensję miała dwie osoby tak ciężko pracujące dla państwa. Gorzkie słowa. Brak wynagrodzenia pierwszej damy to nieporozumienie, ale też relikt czasów, w których aktywności kobiet po prostu nie brało się serio. Wracając do spotkania. Hillary była na nim bardzo wojownicza. Tłumaczyła na przykład kwestie genderowe. W Polsce w 1996 roku? No pięknie. Nawet po niemal trzech dekadach to słowo, ubolewam, nie ma nad Wisłą dobrych konotacji. Widziałam, że wiele dziewczyn robi notatki z tego, co mówi Hillary, bo to było dla nas nowością. Pierwsza dama Stanów Zjednoczonych przyleciała do Polski z Melan Verwier, szefową swojego gabinetu i przyjaciółką. Z Melan jesteśmy w kontakcie do tej pory. W zeszłym roku widziałyśmy się w Davos na Światowym Forum Ekonomicznym. Brałyśmy udział w spotkaniu z Oweną Zełenską. Czułam się zaszczycona zaproszeniem na to spotkanie. Melan ma korzenie ukraińskie, więc bardzo często bierze udział w wydarzeniach poświęconych sprawom ukraińskim. Była też ambasadorką USA zajmującą się globalnymi sprawami kobiet, mianowaną przez Baracka Obamę. Tak, miała zaszczyt objąć to wysokie stanowisko w czasie, kiedy Hillary Clinton była sekretarzynią stanu i odpowiadała u prezydenta Obamy za kwestie zagraniczne. Pamiętam też, że Verwier była gościnią Kongresu Kobiet w 2009 roku. Ta polityczka również wydaje się dla pani ważna. Szalenie, ponieważ w 1996 roku założyła świetną organizację Vital Voices razem z Hillary Clinton i Madeleine Albright. Trzy matki założycielki, wspaniałe polityczki. Kiedy mój mąż wykładał przez 5 lat na Georgetown, dwukrotnie uczestniczyłam w gali, na którą przyjeżdżały gościnie z całego świata, nagradzane za pracę, którą na rzecz kobiet wykonują w swoich krajach. Dziewczyny z Gabonu, Tajlandii czy z Afganistanu zakładały szkoły dla kobiet, mimo że groziło im za to więzienie, prowadziły hostele dla dziewcząt zmuszanych do prostytucji, tworzyły miejsca pracy. Ich działania były wyjątkowe i odważne. Cieszę się, że od lat jestem patronką Vital Voices Chapter Poland, czyli organizacji, która przede wszystkim zachęca kobiety do aktywnego działania, do brania spraw w swoje ręce, promuje przedsiębiorczość, stawia na kobiece liderki. To kwestie, które przez całe moje życie były chyba najważniejsze. Wspieranie, promowanie kobiet, oddawanie im głosu. Namawianie do brania udziału w życiu politycznym, społecznym, gospodarczym, do upgrade'owania tych ról. Zapytałam chwilę temu o przełamanie stereotypu. O ile w kwestii funkcji pierwszej damy stereotypu faktycznie nie było, to jednak inaczej miała się sprawa z wizją kobiet w świadomości społecznej w ogóle. Wtem widzimy Jolantę Kwaśniewską, kobietę w partnerskiej relacji z mężem, która ma bardzo postępowe poglądy chociażby na kwestie praw reprodukcyjnych kobiet, co wyraźnie zaznacza w wywiadach. Myślę, że dla wielu osób to faktycznie było zadziwiające, że wyrażam zgodę na wywiady i mówię w nich o rzeczach trudnych. Zawsze starałam się być osobą bardzo niezależną. I nigdy nie zdarzyło się, żeby ktoś sprowadził mnie do parteru. Jestem wrażliwcem, jestem beksą, ale jednocześnie mam silną osobowość i idę jak taran. Gdy postanawiam, że coś zrobię, robię to na 100%. Nie ma możliwości, żebym odpuściła, mimo że bardzo często płaciłam za to wysoką cenę. Odchorowywałam, ale dałam komuś słowo, dałam samej sobie słowo, coś postanowiłam i muszę przynajmniej spróbować. Jak nie spróbuję, będę żałowała. Miałam wokół siebie wspaniałych ludzi, którzy myśleli w podobny sposób. Dziewczyny w mojej fundacji wiedziały, że kiedy przychodzę z pomysłem, nie ma co dyskutować, zaczynamy działać. Jeśli nie wyjdzie, trudno. Mój pierwszy pomysł był taki, że wybudujemy w Warszawie klinikę przeszczepu szpiku kostnego dla dzieci z chorobami nowotworowymi. Ale kiedy przyjechali szefowie klinik onkologii z całej Polski, przekonali mnie, że to są gigantyczne pieniądze i nie ma sensu centralnie w Polsce budować takiego jednego miejsca, tylko najsensowniej będzie dofinansować poszczególne oddziały onkologii. To był w tamtym czasie, w 1997 roku, ogromnie zaniedbany obszar medycyny w Polsce. Sprawdziłam dane. Na leukemię zapadało rocznie około 1200 dzieci, z czego około 400 powinno mieć przeszczepiony szpik kostny, a udawało się to tylko w przypadku 40 dzieci. Maksymalnie setki. Więc nie musimy sobie dopowiadać, co to oznaczało dla pozostałych. Pierwsze 200 tysięcy marek zachodnioniemieckich przekazałam dla kliniki onkologii i hematologii dziecięcej we Wrocławiu, prowadzonej przez panią profesor Janinę Bogusławską-Jaworską. Tam powstały 2 dodatkowe pomieszczenia, tak zwane clean roomy, dla dzieci po przeszczepach szpiku kostnego. Już można było zwiększyć liczbę i tempo przeszczepów. Zanim wybudowałabym klinikę, zebrała na nią pieniądze, minęłoby wiele lat. Dzięki temu, że mogłam i chciałam otwierać się na innych, słuchać ekspertów, korzystać z ich rad, na pewno popełniłam mniej błędów. Czy przyjęła pani jakąś najważniejszą zasadę, żelazną regułę, która pomogła pani działać? Właśnie taką. Najważniejsze to otaczać się mądrzejszymi ode mnie. To zresztą jest też klucz do sukcesu każdego polityka. Myślę, że osoba, która ma wrażenie, że wie wszystko lepiej od innych, jest ostatecznie zdana na niepowodzenie. To niemożliwe, żeby w tych czasach ktoś mógł być omnibusem. Kiedy powstawała fundacja, zapraszaliśmy ekspertów, słuchaliśmy ich wypowiedzi na interesujące tematy. Potem mogliśmy decydować, co robimy, w jakim kierunku powinno pójść porozumienie bez barier. Bardzo często podpowiadał mi instynkt. Z kim i w jakie projekty się angażować? Przypomnijmy, że nie były to czasy internetowych translatorów i informacji dostępnych na wyciągnięcie ręki. Uczyłam się od ekspertów. Kiedy kilka lat później zdecydowaliśmy, że wydamy książkę, co każdy duży chłopiec wiedzieć powinien, zorganizowaliśmy sporą kampanię, namawiając mężczyzn na badania. Zaprosiliśmy najlepszych lekarzy specjalistów z różnych dziedzin. Bo przecież nie o to chodzi, żeby jakiś laik albo, jak to obecnie bywa, influencer opowiadał, co mu się ubrdało w głowie, ale o przekazywanie realnej wiedzy. Odbyłam na świecie mnóstwo interesujących rozmów, w których bardzo ważną rolę odgrywali towarzyszący mi świetni tłumacze. W tym miejscu dziękuję im wszystkim. Od kogo jeszcze się wtedy pani uczyła? Spotykałam się z profesorem Zbigniewem Izdebskim, seksuologiem. Konsultowałam z nim sprawy dotyczące HIV, AIDS. W tym temacie ogromną wiedzę czerpałam od księdza Arka Nowaka, od Ani Marzec, szefowej Krajowego Centrum do Spraw AIDS, od lekarzy, od naszych zakaźników. Spotykałam się z osobami zakażonymi HIV i chorymi na AIDS, z ich rodzinami, rozmawiałam z nimi, ale mówiłam, proszę państwa, świecę światłem odbitym. Dzięki wiedzy, którą uzyskałam od prawdziwych specjalistów, od osób, które potrafiły mi przekazać maksimum wiedzy. Nie zdarzyło mi się przyjść na jakiekolwiek spotkanie, nie mając sprawdzonych informacji o problemie, którego ono dotyczyło. Ale musiała pani przecież wchłonąć ogrom wiedzy, trzymać tyle informacji w głowie. Trudno nie zauważyć, że ma pani też świetną pamięć do ludzi i nazwisk. No cóż, młoda głowa. Starałam się rzeczywiście mieć tej wiedzy bardzo dużo, na różne tematy. Z szacunku do ludzi, z którymi się spotykałam. Dla mnie to było oczywiste, że tak trzeba. Rozmawiałyśmy o napięciu wokół Hillary Clinton i jej aspiracjach. A jak pani udało się postawić granicę między działalnością pierwszej damy a polityką? Doszłam do wniosku, że jeden polityk w rodzinie wystarczy. Jak opowiadałam, w Gdańsku mąż i ja działaliśmy w organizacjach studenckich. Namawiano mnie, żebym koniecznie wstąpiła do partii, ale nigdy nie chciałam należeć do jakiejkolwiek z nich. Nie zapisałam się i na pewno nie zapiszę. Zdawałam sobie też sprawę, że w naszym domu jest zdecydowany lider w kwestiach polityki i gdybym ja także zaangażowała się w ten sposób, byłoby to ze szkodą dla naszej rodziny, zwłaszcza dla Oleńki. Dla mnie polityka to przede wszystkim zmienianie rzeczywistości. I ja na swój sposób robiłam to i robię. Ale tak, jak mi w duszy, w sercu gra. To zupełnie wyczerpuje moją chęć zaistnienia piętro wyżej w polityce przez duże P. Często powtarzałam moje motto życiowe: więcej pary w koła, mniej w gwizdek. Nie cierpię niekończących się narad, posiedzeń, bicia piany. Lubię podejmować przemyślane decyzje, zakasać rękawy i z całym moim fundacyjnym czy wcześniej kancelaryjnym zespołem brać się do roboty. I żadna funkcja polityczna nigdy pani nie interesowała? Kiedyś, wiele lat temu, powiedziałam, że mogłabym być prezydentką Warszawy. Ten urząd daje sprawczość. A ja lubię być osobą sprawczą. Warszawa to piękne, wielkie miasto, które można aktywnie zmieniać i rozwijać. I tak, to jedyna funkcja, którą dawno, dawno temu mogłam jakkolwiek hipotetycznie rozważać. Ale na finiszu prezydentury Aleksandra Kwaśniewskiego wiele osób kierowało do pani listy z gorącymi prośbami o to, żeby startowała pani w wyborach i została głową państwa. To było bardzo krzepiące i miłe, ale myślę, że stało się także pokłosiem prezydentury mojego męża. Dwie kadencje okazały się tak dobre, że na pewnym etapie Polacy nie wyobrażali sobie państwa bez Kwaśniewskich. A ponieważ było jasne, że mąż nie może zostać wybrany na trzecią kadencję, to naturalną kandydatką wydałam się ja. Swoją drogą to właśnie Olek, jako przewodniczący Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego, zdecydował, bardzo zresztą roztropnie, że jedna osoba może być wybrana tylko na dwie kadencje. Pracowaliśmy z mężem ciężko przez 10 lat. Zawsze mówię, że to była nasza prezydentura, bo mój kalendarz pierwszej damy był wypełniony po brzegi. Staliśmy ramię w ramię. Zawsze traktowano nas jako parę prezydencką. To wyczerpywało potrzeby mojego ego i nigdy nie chciałabym zająć miejsca po moim mężu, który potem musiałby stać dwa kroki za mną. Wspominała pani, jak cenne było to, kiedy na początku prezydentury w państwa otoczeniu pojawiały się osoby związane z Solidarnością. Mam wrażenie, że pani często zwraca uwagę na to, co może ludzi połączyć, a nie na to, co ich dzieli. Szuka okazji do tego, żeby móc wspólnie działać. To oczywiście bardzo budujące, ale i wyczerpujące. Zawsze musi być coś, co nas łączy. W Radzie mojej fundacji gro osób także wywodziło się z Solidarności. Nie patrzę na to, skąd ktoś przychodzi, tylko czy będziemy podążali w tę samą stronę. Bo jeśli będziemy szli przez życie nieustannie spoglądając za siebie wstecz, to w końcu nabijemy sobie guza. Nasza przeszłość jest bardzo ważna. Żadnym sposobem jej nie wymarzymy. Młodzi ludzie muszą wiedzieć, jakie były nasze losy. Patrzmy jednak do przodu. Dla nich, ale i dla siebie. Zostańmy jeszcze na chwilę w początkach państwa prezydentury. W 1996 roku Wisława Szymborska dostaje literackiego Nobla. Co jest oczywiście ogromną dumą i wyróżnieniem dla kraju. Dla wielu też zaskoczeniem. Jakaż to była wielka radość. To było tak niebywałe i wzruszające, że pamiętam, miałam wręcz dreszcze. Byłam szczęśliwa, że po raz kolejny Polka otrzymuje Nagrodę Nobla, a po raz pierwszy Nobla Literackiego. Oczywiście znaliśmy Szymborską z jej niektórych wierszy, ale nie znaliśmy jej pełnej twórczości. Później skompletowałam wszystkie tomy poetki. Pamiętam, że z wypiekami obserwowaliśmy w telewizji wręczenie nagrody przez króla Szwecji, a potem mieliśmy przyjemność osobiście poznać noblistkę. Nobel dla Szymborskiej w symboliczny sposób splata się z wyraźniejszą obecnością Polski w Europie i na świecie w drugiej połowie lat 90. Rośnie też życzliwość wobec naszego kraju, wobec tego, co się u nas dzieje. Tak, to prawda. Świat zaczął kibicować przemianom w Polsce. To było bardzo ważne, żebyśmy wyrwali się z naszego przymusowego zaścianka. Zdarzało się jednak, że podczas oficjalnych kolacji niektórzy z zagranicznych gości, ale nie z tych największych krajów europejskich, starali się nas deprecjonować i intencjonalnie obrazić. Czułam się tym tak dotknięta i rozgoryczona, że oczywiście robiłam wszystko, żeby pokazać, jak Polska się zmienia, jak wyjątkowe są nasze zabytki i wiele miejsc, z których jesteśmy dumni, ale przede wszystkim, jak ogromny jest ludzki potencjał. Gości zawsze zabieraliśmy do Zamku Królewskiego. Tam wyświetlany był film, który pokazywał, że Warszawa została zniszczona podczas II wojny światowej w ponad 80%, że ocalały tylko przyziemia zamku, a on został odbudowany i oddany do użytku w 1984 roku. Przyjezdni mówili: niesamowite, to wszystko powstało z popiołów, a przecież wygląda, jakby stało tu od zawsze. Patrzyli na piękne drewniane posadzki, parkiety wykonane z wielu gatunków drewna, na złocone stiuki, bogato wyszywane materiały, na 86 haftowanych srebrem orłów z zaplecka tronu w sali tronowej. Trudno było nie zauważyć, jak rósł w nich szacunek do ogromnego wysiłku, jaki włożyliśmy w podniesienie wszystkiego z ruin. Ale walka o ten szacunek, czy w ogóle o zrozumienie, jak widać, wcale nie była łatwa. Pamięta pani jakąś ostrzejszą wymianę zdań? Wybiegnę trochę w przyszłość. W 2003 roku gościliśmy delegację z Belgii. Koło mnie siedział ich minister rolnictwa i z dużym lekceważeniem mówił: o naszym rolnictwie. Myślę, że przed oczyma miał często pokazywany filmowy materiał, jak podpity chłop w walonkach i berecie, popalając papierosa, jedzie drewnianym wozem zaprzężonym w jednego konia. Nie był to najbardziej pochlebny obrazek, ale na pewno nie odzwierciedlał on stanu całego naszego rolnictwa. Byłam wściekła i zdziwiona tą narracją, bo przecież doskonale wiedziałam, jak gigantyczną pracę musieliśmy wykonać, żeby spełnić warunki przystąpienia do Unii Europejskiej. To nie był podarunek, to nie było tak, że ktoś łaskawie powiedział, no dobra, to teraz tym Polakom coś damy. Nie! Bardzo dobrze wiem, jak ciężko wiele osób w poszczególnych dziedzinach musiało pracować, żeby zrealizować oczekiwania, żebyśmy mogli starać się o przystąpienie do Unii Europejskiej. A wracając do belgijskiego ministra rolnictwa, mąż miał świetną doradczynię, panią profesor Katarzynę Duczkowską-Małysz ze Szkoły Głównej Handlowej, która była członkinią prezydenckiego zespołu doradców ekonomicznych i zespołu konsultantów prezydenta RP do spraw rolnictwa i rozwoju wsi. Mówiła nam na przykład, czy wiecie, że Polska ma świetne warunki glebowe do uprawy papryki? Wykorzystałam tę informację w rozmowie z belgijskim ministrem. Mówię, proszę pana, w Polsce jest najlepsza ziemia do uprawy papryki. Pan to się jeszcze zdziwi, jak wieloma produktami rolnymi zawojujemy Europę. A wie pan dlaczego? Dlatego, że Polska nigdy nie miała dość pieniędzy, żeby kupować taką ilość nawozów sztucznych jak wy. Nasze warzywa i owoce są bardzo smaczne. Wkrótce się o tym przekonacie. Jaki był pani pierwszy pomysł, plan na promowanie kraju? Chciałam stworzyć dobry klimat wokół Polski, żeby nikt, kto nas odwiedza, nie miał najmniejszej wątpliwości, że tu mieszkają przyjaźni, otwarci ludzie, że jest mnóstwo świetnych specjalistów. Dlatego gdziekolwiek się coś interesującego działo i można się było tym pochwalić, pierwszy przeszczep, nowinki technologiczne czy inżynieryjne, natychmiast zabieraliśmy tam kogoś wpływowego. A ja, kiedy dowiadywałam się, choćby z gazety, o kimś, kto robi coś wyjątkowego, coś, o czym musi dowiedzieć się Europa, starałam się tę osobę zaprosić do Pałacu Prezydenckiego, bliżej poznać i później móc to zareklamować. Tak, mówiąc krótko, żeby o tych Polkach i Polakach opowiadać na całym świecie. Od pewnego momentu bardzo ważne dla mnie było też to, że ubierałam się u polskich projektantów. O, to jest świetny temat. Proszę zdradzić więcej. Pierwsze lata prezydentury były dla mnie w modowych kwestiach bardzo trudne. Byłam 40-letnią kobietą w rozmiarze S i miałam problemy, żeby coś sensownego dla siebie kupić. Przed przyjazdem królowej Elżbiety chodziłam po domach towarowych centrum bez efektów. Nie znalazłam niczego, co mogłoby się jakkolwiek nadawać. Przy Poznańskiej był jeden jedyny butik Madonna, ale i tam tylko czasami udało się coś odpowiedniego upolować. W związku z tym pożyczałam kostiumy i torebki od moich przyjaciółek. Siostry przywoziły mi rękawiczki i torebki po mamie. Zamawiałam też pierwsze kapelusze. Kupno porządnych butów? Zapomnij. Gdzieś we Włoszech, nie pamiętam już dokładnie gdzie, kupiłam sobie stabilne czułenka, które były moją obuwniczą bazą przez wiele, wiele lat. Czyli z garderobą trochę udręka. Tak, ale postanowiłam, że mój strój nie będzie ważny, że najważniejsze będzie to, aby ludzie poznali mnie jako osobę. I mój sposób myślenia. Że ważniejsze jest nie to, jak wyglądam, ale co mówię. Nie chciałam, żeby ubiór odciągał uwagę od tego, co mam w wielu kwestiach do powiedzenia. Od mojego sposobu widzenia świata, pewnej wizji Polski, polskich spraw, które były dla mnie ważne. Od działalności charytatywnej, wspomagania utalentowanych dzieci, nagłaśniania tematów związanych z porażeniem mózgowym, z HIV-AIDS, z dopłatami dla rodziców osób z niepełnosprawnościami, żeby mogli korzystać z turnusów rehabilitacyjnych. Porozumienie bez barier przez całe lata fundowało wyjazdy dla rodziców, żeby mogli odpoczywać. Więc na początku Jeśli chodzi o moją garderobę, byłam jak szary wróbel. Kiedy patrzę na zdjęcia z pierwszych lat, widzę, że najwięcej mam na sobie czerni i szarości. Moja przyjaciółka Kasia w Londynie kupowała mi rewelacyjne kostiumy Marciano. Świetnie leżące z doskonałych, niegniotących się tkanin, które były bazą w mojej szafie. Mogłam w nich zadać szyku. Jednak generalnie modę odkładałam na bok. A co wywołało zmianę? Bo przecież pani późniejsze kreacje były podziwiane, a w swoim szalenie popularnym programie telewizyjnym Lekcja stylu, no i w książkach, które powstały na jego podstawie, zwracała pani uwagę na to, jak ważny jest wizerunek, styl, dress code. W pewnym momencie dotarło do mnie, że pierwsze wrażenie robi się naprawdę tylko raz. A powiedzenie, jak cię widzą, tak cię piszą, jest niestety prawdziwe. Były sytuacje, w których jechaliśmy z oficjalną wizytą, a ja nie miałam najmniejszej szansy, żeby wypowiedzieć choć jedno zdanie. Byłam tylko osobą towarzyszącą mojemu mężowi. Olek przechodził cały szpaler osób, czołem pani prezydencie i tak dalej. Prezydenci szli na ważne rozmowy, a ja cichuteńko z pierwszą damą realizowałam mój odrębny program. Natomiast zawsze obok byli fotoreporterzy, robiący setki zdjęć. A potem media opisywały wszystko. Każdy szczegół mojego stroju. Kto pomagał pani na początku tworzyć garderobę pierwszej damy? Pierwsza była moja przyjaciółka Malina Sobiech, właścicielka firmy Katerina oraz jej świetne panie, które bardzo często ratowały mnie z opresji. Nieważne były wzory czy kolory materiałów, najważniejsza była ich jakość. Mogłam się z Maliną spotykać w jej pracowni krawieckiej i podejmować decyzję o tym, co uszyjemy i na kiedy. Oczywiście prawie zawsze była to formuła na wczoraj. To Malina uszyła mi pierwszy kostium na zaprzysiężenie w grudniu 1995 roku. Panie mnie wymierzyły, ustaliłyśmy, co robimy, dokładnie powiedziałam, jakie są moje oczekiwania. Bo ja jeszcze jestem takim typem, że wiem, czego chcę, w czym czuję się dobrze i korzystnie wyglądam. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Dzięki tej pewności w Londynie kupiłam sobie przepiękną wielką spódnicę w kratę z Belleville Sassoon, gdzie ubierały się między innymi księżna Diana, księżniczka Małgorzata czy Jackie Kennedy. Nawet książę Filip powiedział na widok tej kreacji "Very Scottish". Tak, tak, kojarzę tę czerwoną spódnicę w kratę. Miała ją pani podczas wizyty Elżbiety II. Wspaniała, prawda? Kupiłam ją u Harrodsa za bardzo niewielkie pieniądze, ponieważ była w tak małym rozmiarze, że nikt w nią nie wchodził. Przy okazji przeglądania materiałów do książki przeczytałam pierwsze recenzje moich stylizacji z wizyty królowej Elżbiety II. Styliści powinni zaproponować pani prezydentowej mniejsze rondo kapelusza, mniej ozdobny płaszczyk, mniejszą torbę i tym podobne. Styliści? Doradcy? Zabawne. To tylko dzięki moim przyjaciółkom, od których pożyczałam różne części garderoby, udało mi się stworzyć w miarę sensowną całość. Nie przyszło mi na myśl, że mogłabym zgłosić się na przykład do Jerzego Antkowiaka z prośbą o pomoc. Nie śmiałabym. Co było dalej z polskimi projektantami? Kolejną ważną dla mnie osobą była Terenia Rosati, która miała doświadczenie jako małżonka ministra spraw zagranicznych. Wiedziała dokładnie, jak ubierają się pierwsze damy na wszystkie duże spotkania. To ona była tą osobą, która szyła tak zwane wielkie suknie królewskie. Nazwaliśmy je tak, bo były tworzone na spotkania z koronowanymi głowami. Zgodnie z dworskim dress code'em. A później zjawiła się Ewa Minge. Jest wspaniałą osobą, ma gigantyczny talent. Odwiedziła mnie, porozmawiałyśmy i powiedziała, będę myślała. Przyjeżdżała ze świetną krawcową Basią, która mimo, że bardzo młodziutka, umiała uszyć to wszystko, co powstawało w szalonej głowie Ewy. Co jakiś czas wracała i przywoziła mi 10 różnych kostiumów. Taki, śmaki, owaki. Metodą prób i błędów dochodziłyśmy do najlepszego efektu. Ustaliłyśmy na przykład, na ten wyjazd Spodnie i dłuższa marynarka. Wiedziałam, że spódnica się tym razem nie sprawdzi, bo będziemy przemieszczali się samochodem, a pognieciona spódnica to coś, czego nie znoszę. Wszystko było przemyślane. A Ewa tak kreatywna i tak niezmordowanie kombinowała, że miałam duży wybór. Szyła mi też suknie na wyjątkowe wydarzenia. Miała pani wśród nich swoje ulubione? Tak, pamiętam kreację uszytą na przyjazd André Rieu. Tańczyłam z nim walca w brązowej sukni właśnie od Ewy Minge. Na nieszczęście mojego męża, który był potwornie zazdrosny. Przez lata powstało kilka innych świetnych kreacji. Teresa Rosati uszyła mi chyba najpiękniejszą na bal debiutantek w paryskim Hotel de Crillon, na który pojechałam z Oleńką w grudniu 2001 roku. Środki zbierano dla Uniwersytetu Marii i Pierre'a Curie na badania związane z AIDS i chorobami nowotworowymi. Trudno było odmówić. Na tę okazję Ewa Minge zaprojektowała dla Oli piękną welurową szarą suknię. Wszystkie dziewczyny miały suknie Valentino, Fendi i wielu innych światowej sławy projektantów, a Oleńka Minge. Suknie od Eve Menge, jak mówili Francuzi. Bardzo wiele osób przysłało mi wtedy gazety, w których była informacja o balu. Nawet właściciel Mikimoto, największej japońskiej firmy tworzącej perły, który był moim sąsiadem przy stole i tańczył ze mną do upadłego, przesłał mi ogrom magazynów japońskich. To także była dla mnie promocja Polski. To jeszcze teraz kilka słów o pani sukni. Terenia Rosati uszyła mi kreację z jedwabnej satyny. Nazwano ją ze względu na konstrukcję fala. Była wielowarstwowa, z pięknymi falbanami i z jedną przechodzącą przez ramię. Przyznam szczerze, że ta kreacja zrobiła taką furorę, że wszyscy pytali mnie, jaki designer to stworzył? Dior? Christian Lacroix? A to była Teresa Rosati. Duma? No pewnie! Ogromnie się cieszyłam, że panie prezydentowe czy królowe, na przykład królowa Belgów Paola, z którą miałam serdeczną więź, pytały: Jolanta, od kogo to jest? Powiedz mi, co to jest? Lubię prawić komplementy, kobietom także, więc przyjemnie było mi słyszeć, że którejś z nich spodobała się moja kreacja czy fryzura. Nie wiem nawet, ilu dziewczynom pokazywałam, jak pani Iza Heuren, która mnie czesała, robiła tak zwaną błyskawice zamiast przedziałka. Kilku paniom prezydentowym demonstrowałam, jak się robi ten zygzak. I takie to były początki. Nasz przyjaciel Lolek uszył mi płaszcz, bo robił jakiś przerób dla niemieckiej firmy. Wprawdzie sięgał mi do kostek, ale i tak zadawałam szyku. Garderoba była trudnym odcinkiem, ponieważ nikt mi na co dzień nie pomagał. Gdyby Gosia Baczyńska, Maciej Zień, Dawid Woliński, Tomasz Osoliński czy Łukasz Jemioł już wtedy pracowali, na pewno bym się odzywała: pomóżcie. Byłoby mi łatwiej. A tak? Wieczny mozuł. Nie dość, że trzeba było się przygotować do wizyty, to też trzeba jakoś ubrać i wystawić na krytykę. Miałam jednak szczęście poznać Annę i Andrzeja Dąbrowskich, którzy byli przedstawicielami wspaniałej włoskiej firmy Gai Mattiolo, szyjącej wyrafinowane kostiumy na wieczorowe okazje. Dzięki nim na wielu różnych bankietach nosiłam niepowtarzalne żakiety. W mojej szafie znalazły się też świetne polskie torebki projektu Bożeny Batyckiej. Zresztą modele torebek marki Batycki wielokrotnie wybieraliśmy na prezenty dla gościń odwiedzających nasz kraj podczas oficjalnych wizyt. Na garderobę pierwszej damy chyba nie było żadnego budżetu. Pani sama sobie to wszystko finansowała. Tak? I to były naprawdę bardzo duże pieniądze. Po prostu oniemiałam, kiedy dostałam rachunki za pierwsze suknie. Przez 10 lat prezydentury mojego męża nie miałam refundowanego żadnego zakupu, począwszy od kapelusza, przez kostium, po buty. No ale nic. Była moja agencja. Byłam w końcu bizneswoman. Miałam już jakiś budżet na wejściu. Potem firma, która zarządzała moją agencją, zarabiała dla mnie pieniądze. Tyle. Jaki był pani stan ducha po pierwszym roku prezydentury? Zmęczona, ale szczęśliwa. I przekonana, że mój mąż musi zawalczyć o drugą kadencję. Naprawdę już wtedy była pani tego pewna? Mimo trudów i kosztów emocjonalnych kampanii wyborczej? Tak. Wiedziałam, że Olek to odpowiedni człowiek na odpowiednim miejscu. Przed pierwszą kadencją mówiłam: Boże, po co? Nie chcę tego. A przed drugą kadencją brałam pełny udział w kampanii wyborczej. Objechałam całą Polskę i z mężem, i bez męża. Rozdzielaliśmy się, tłumy przychodziły na nasze spotkania. Byłam bardzo usatysfakcjonowana, że mogłam być cząstką tej kampanii, starając się o kolejną kadencję dla Polski.